Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
Rozmawiamy z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej, doktorem inżynierem Mirosławem Waniewskim.
Ale wracając do tego jeszcze tematu, bo tutaj odbiegłem troszeczkę, no chodzi o tę gospodarkę łowiecką. Nie infantylizujmy naszej przestrzeni społecznej i nie pozwalajmy na to, żeby dominowały tutaj takie przekazy proste, uproszczone, takie chwytające za serce, taki bambinizm, bo takiego słowa się używa na określenie tego rodzaju właśnie postrzegania i zachowań, że...
Czyli disneyowski jelonek Bambi.
Jelonek Bambi.
Tak, i tutaj
sobie.
Te oczka ogromne na pół ekranu i te łezki, bo on, prawda, dba o innych współmieszkańców lasu.
Tak, oczywiście my jako leśnicy jesteśmy wrażliwi na, również na to życie, którym jest ten jelonek i my szanujemy i też mamy też swoje uczucia i często jesteśmy pod wrażeniem nawet zachowań choćby tych rodzicielskich, jeżeli chodzi o opiekę nad młodymi przez te poszczególne jakieś tam zwierzątka. Tak, no ale proszę Państwa, no, nie możemy ulegać też takiemu uczuciu tylko, bo będzie ono nas prowadziło na manowce, bo ja będę zadawał kolejne pytania i okaże się, że no, dochodzimy do absurdów i gospodarka łowiecka w naszej rzeczywistości jest niezbędna, musi być, bo inaczej choćby z tymi jeleniami, z ich populacją, no, muszę podać przykład, że no, nie da się bez regulacji tego stanu liczbowego działać i żyć. Poza tym chcę przywołać tutaj przykłady innych krajów. No, mam akurat tam jakieś swoje obserwacje z naszych wyjazdów do Niemiec, gdzie tam w niektórych przynajmniej rejonach, chociaż panują takie jakby przekonania, że cóż, gospodarka łowiecka to jest coś naturalnego, no, ma być, ma tego, jest powód do dumy i tak dalej, są te tradycje dalej jakby przechowywane.
Kwestia zdrowia, jeśli chodzi o zdrowe mięso po prostu pożytkowane. Nie tylko Niemcy, ale też no, często właśnie przywoływana Skandynawia, tak, moda chociażby na tak zwane przedszkola leśne i dobrze, że ona też się w Polsce pojawia, ale też jest stosowana wybiórczo, bo w takim przedszkolu, na przykład w Szwecji, dzieci są w stanie przyjąć również zajęcia z łowiectwa, co może być szokujące absolutnie dla naszych polskich rodziców tutaj, prawda? Czyli jeżeli od najmłodszych lat to społeczeństwo się edukuje, ale też nie chowa przed nim tego wszystkiego, z czym związane jest pozyskanie chociażby mięsa do kanapki na szynkę, tak? Więc tak to po prostu wygląda.
Tak, i nie należy tutaj, że tak powiem, ulegać jakimś właśnie tym bambinizmom i zakazywać udziału choćby młodzieży w polowaniach. Bo ja z własnego doświadczenia, ja jestem człowiekiem praktykującym, że tak powiem, leśnictwo, przyrodę, ochronę przyrody i tak dalej. No, w mniejszym stopniu łowiectwo, nie jestem jakimś tam nadgorliwym, że tak powiem, łowcą, z czego nie mam powodu ani do chluby, ani też nie jestem z tego powodu, nie mam kompleksów, ale wiem, że jeżeli że łowiectwo musi być kształtowane od młodości, od młodych lat, to musi być pewna kultura, która jest wypracowywana i to kształtowana od dziecka. Jeżeli nie będzie tego, to nie ma. Ja bardzo źle widzę takich myśliwych z konieczności. Tu się mi przypomina słynna rozmowa docenta z prezesem spółdzielni mieszkaniowej, że musiał się zapisać do koła, bo przełożony jego był myśliwym, więc on musiał też tam kapelusz już z piórkami i tak dalej. Oczywiście tacy myśliwi to są z konieczności, to nie są naprawdę myśliwi, aczkolwiek nie chcę im odbierać, bo nie chcę też obrażać tych, bo niektórzy rzeczywiście się mocno angażują i też jakby w to wgłębiają. Natomiast no, najlepiej, gdy jest to kształtowane od młodych lat. To jest coś takiego, co taka żyłka to musi właśnie zafunkcjonować od młodości. Dlatego takie ograniczanie dostępu młodych ludzi do udziału w polowaniach, do towarzyszenia ojcu myśliwemu czy coś w polowaniu, no... Nie chcę dalej tego kontynuować, bo...
Ale też często zapomina się o tym, panie dyrektorze, że powinna iść za tym również wiedza. Nie używamy... Ostatnio taki dyskurs społeczny przestał używać także takich sformułowań, że myśliwy to też przyrodnik, prawda? Tutaj no musi być ta podstawa wiedzy przyrodniczej, żeby można było to łowiectwo po prostu praktykować w zgodzie nie tylko z zasadami, przepisami, bo to nie tylko o to chodzi, ale także z taką wrażliwością również na przyrodę.
Tak, jest coś takiego jak etyka myśliwska i etyka to jest system jakichś tam zachowań, wartości i takich odruchów pewnych nawet, które no faktycznie są czymś więcej niż tylko tam jakimś znajomością techniki tam strzelania i trafienia w zwierzynę i tak dalej. To jest cały, że tak powiem, system, otoczka taka, która no, również w sobie ma głębokie jakby zaangażowanie w przyrodę i odczuwanie tej przyrody i rozumienie jej procesów i tak dalej. Czyli takie świadome myśliwstwo to jest o wiele czymś więcej niż tylko taką hobby czy jakimś tam zajęciem sportowym czy innym. To jest coś więcej. I myślę, że to właśnie musi być kształtowane od młodych lat i dlatego tak jest moje zdanie na ten temat.
Chciałabym, żeby pan dyrektor wytłumaczył radiosłuchaczom, bo wydaje się troszeczkę też takie niesprawiedliwe nacechowanie tak zwanego chrustu w lesie. Może wyjdźmy właśnie od tego samowyrobu, od tej tak zwanej gałęzówki, ponieważ już no, większość memów w mediach społecznościowych jakby krzyczy tutaj na leśników, prawda? Więc pozwólmy, że teraz oddamy panu jako dyrektorowi do spraw związanych z gospodarką leśną właśnie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Czekamy na ten głos takiej, może nie tyle obrony, co po prostu rozsądnego wytłumaczenia słuchaczom, o co chodzi.
Proszę państwa, no niefortunnie się zdarzyło, że akurat zbiegło się takie właśnie jakby nagłośnienie tematu tam samowyrobu drewna w lesie i użyte zostało tu sformułowanie chrust. Oczywiście tego pojęcia nie używa się tak w przestrzeni tej naszej gospodarczej, bo owszem, istnieje coś takiego jak chrust. Chrust to jest, są po prostu gałęzie, czyli coś cieńszego od 7 cm w grubszym końcu i niepozbawionego liści czy igieł. Oczywiście, czyli z igłami i z liśćmi, czyli takie gałęzie, odpady drzewne. No ale takiego czegoś się nie używa do opalania tam pieców czy i tak dalej. Natomiast używa się tak zwaną drobnicę opałową, czyli można w skrócie powiedzieć gałęzie opałowe. Ale oczywiście ono wtedy na pewno się pozbawia tych liści czy igieł, bo wtedy się nadaje do użycia. I proszę państwa, no niefortunnie się to zbiegło właśnie z tym takim no tutaj zapowiadanym, czy w niektórych aspektach istniejącym kryzysem energetycznym, czyli nośników energii w postaci tam węgla, gazu i tak dalej. I drewno, które od wieków i na pewno w sposób ciągły było również w naszym kraju używane do opalania rozmaitych tam pieców, czy kuchni, czy kominków i tak dalej. Ale i było to cały czas, działało, natomiast no, wywołało taki rechot jakiś tam w przestrzeni publicznej, to przypomnienie, że coś takiego istnieje. No istniało i istnieje i myślę, że istnieć będzie, że przy czym były różne okresy większego lub mniejszego zainteresowania. Oczywiście taką gałęzówkę pozyskuje się w ramach tak zwanego samowyrobu, czyli przychodzi klient czy człowiek, no, mieszkaniec tam w danej miejscowości do leśniczego i pyta, czy mógłby sobie zrobić gdzieś tam tak zwaną kupkę gałęzi. I pan leśniczy oczywiście wskazuje, mając tam pewne pozycje cięć, i gdzie się odbywa pozyskanie drewna, i są te pozostałości tak zwane pozrębowe, które nie opłaca się już z ekonomicznego punktu widzenia pozyskiwać i potem je przedstawiać jako sortyment do sprzedaży. Tylko ewentualnie, jeżeli ktoś wyrazi takie zainteresowanie, leśniczy mu wskazuje.
On nawet sobie przekazuje instrukcję. Też, prawda? Czyli
też instruktaż, BHP, żeby tam sobie krzywdy nie zrobił człowiek.
Ale też te wymiary, tak. Prawda? Czyli na przykład tej grubszej gałęzi to już nie, ale tę tak.
Dokładnie. Tam nominalnie to do 7 centymetrów w korze, w grubszym końcu to jest ten sortyment i można sobie wyrabiać. I oczywiście składa się to w odpowiednie tam stosy, które potem podlegają obmiarowi, nabiciu numerka i zaewidencjonowaniu w systemie. I oczywiście asygnata jest wypisywana, a ponieważ to zostało samo wyrobem wykonane, więc jest to cena dość symboliczna, bo wartość tego drewna opałowa, powiem tak wprost, że jest stosunkowo niewielka w stosunku do nakładu pracy, jaki jest wymagany, żeby te gałęzie okrzesać i poskładać. Potem jeszcze niebagatelną też ma tutaj rolę dowiezienie tego, czyli transport do tego domu z tego lasu, więc koszty są duże, towarzyszące temu. Ale niektórzy tradycyjnie nie wyobrażają sobie nawet życia, szczególnie to starsze pokolenie, żeby nie pójść do tego lasu i nie zrobić sobie tego drewna, nie przygotować na zimę i tak dalej. I nie liczą się wtedy nawet te koszty, czyli czas stracony i tak dalej, bo niektórzy, no tym bardziej, szczególnie emeryci, no można powiedzieć, dysponują nieograniczonym czasem, więc sobie wyrabiają to drewno. Bo raczej rzadziej się zdarza, żeby ludzie pracujący gdzieś tam na etacie, czy co, mieli czas iść i sobie wyrabiać to drewno. No i ono jest stosunkowo tanie, to jest, często jest cena symboliczna, a jeszcze gdy to się odbywa na powierzchni, na której potrzebne jest uporządkowanie tej powierzchni, to cenę jeszcze bardziej się stosuje taką obniżoną, czyli symboliczną bardzo, po to, żeby było to, że tak powiem, zaewidencjonowane i w jakiś sposób zapłacone. Natomiast nie stanowi to z żadnego tam istotnego źródła przychodów Lasów Państwowych, bo to nie jest, że tak powiem, margines naszych dochodów. Ale porządek musi być i wszystko, co służy czemuś tam w postaci materialnej, musi być też wycenione i to jest. I nie należy z tego czynić no, jakiegoś wielkiego pośmiewiska, bo jest wielu ludzi, bo to tak jakbyśmy się naśmiewali z tych właśnie tam emerytów, czy ludzi czasem nie za dobrze sytuowanych, szczególnie z terenów wiejskich, że o, chrust zbierają. No oczywiście, że zbierają, no i mają do tego prawo, mają czas i mogą się, że tak powiem, tym drewnem zabezpieczyć na zimę, na opalanie swoich mieszkań. Ale oczywiście takie drewno małowymiarowe nie można sobie wyobrazić, że będzie służyło do ogrzewania dużych domów, szczególnie w obecnym standardzie budowanych i posiadających tam piece centralnego ogrzewania. Bo wprost nie dałoby się nadążyć z dokładaniem tego drewna, żeby podtrzymać ogień. Więc bardziej tutaj my służymy drewnem opałowym, tak zwanym, czyli S4, które jest postaci takich łupek bądź okrągłych, grubszych już takich elementów sprzedawane w formie takich stosów. I my sprzedajemy tego drewna spore ilości. Także duża ilość gospodarstw, no mogę tu łatwo przeliczyć, jak około 200 tysięcy metrów sześciennych w naszej dyrekcji regionalnej sprzedajemy drewna opałowego. To jest, no gdyby liczyć, że po 10 metrów sześciennych na gospodarstwo na zimę, żeby ogrzać taki średni dom, to od 10 do 20 metrów sześciennych, mówię w metrach sześciennych, to można powiedzieć, że około 20 tysięcy gospodarstw, czy tam domów możemy zabezpieczyć opał. A to już jest ilość istotna dosyć.
Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest doktor inżynier Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej. Panie dyrektorze, spotykamy się w czasie wakacji, czyli tak naprawdę to też jest czas na ten wypoczynek w lesie. Tak wiele, od wielu lat mówimy o tym, że lasy są otwarte dla społeczeństwa. Polskie lasy są otwarte. Państwo wprowadzają kolejną nomenklaturę lasy społeczne. Cóż to takiego jest? Co to za twór jest, czy będzie?
To znaczy, chodzi tutaj o to, żeby wyjść naprzeciw takim niekiedy nawet sprzecznym, ale no takim oczekiwaniom ludzi z terenów miejskich, którzy niewiele mieli wcześniej kontaktu z przyrodą, bo inaczej podchodzą do lasów mieszkańcy małych miasteczek, wiosek, bo rozumieją tę gospodarkę
leśną.
Oni
mają las za płotem, tak, oni bardzo często mają sąsiada leśniczego.
Tak, oni od dziecka tam gdzieś do tego lasu się udawali w różnych celach i pracowali w lasach i tak dalej.
Pozyskiwali runo.
Tak. Natomiast no, mieszkańcy miast czasami są oderwani od takich realiów i czasami mają jakieś wyobrażenia swoje, no, często ukształtowane, tak jak już powiedziałem gdzieś tam na wstępie, przez nie do końca rzetelne media, środki przekazu, a często mające nawet złe intencje. I ci ludzie w dobrej wierze czasem no, mają oczekiwania, że tu nie będzie wyrąbywany tam stary las i tak dalej, bo jak zostanie wyrąbany, oni nie mają dalej czasami wyobraźni, że przecież na miejscu tego lasu powstanie młody, będzie posadzony, bądź się sam zasieje. I potem kolejne etapy i na poszczególnych fragmentach tego lasu będzie taka płynna, że tak powiem, przemiana tych stadiów sukcesyjnych, które miałyby odniesienie w naturze, a tu się odbywają w sposób taki jakby kierowany przez człowieka, ale też naśladujący przyrodę. No i oni przeżywają czasami tragedię, jak kupili działkę gdzieś tam w pobliżu miasta pod lasem i był ten las, jak oni kupowali tę działkę, a potem za chwilę tam przyjeżdżają robotnicy leśni, czy tam zakład usług leśnych i zaczyna wycinać te drzewa, które są stare. Starych drzew nie wolno wycinać. No nie, no, stare drzewa się wycina przede wszystkim. No bo dlaczego się wycina? Dlatego, że i tak jakby potem one dalej żyły, rosły, i tak by musiał nastąpić ich kres. Różne tam gatunki drzew mają różny wiek żywotności swojej. Tyle z taką różnicą, że tak jak mówię, że te drzewa powalone by za chwilę uniemożliwiły wejście do tego lasu i ci, którzy tak kochają ten las, byliby rozczarowani. Co to za bałagan? Jeszcze by pretensje mieli do lasów państwowych, że jak to nie dbamy o las, czy co, bo oni nie mogą wejść do tego lasu, a jeszcze za chwilę musiałaby stanąć tablica, że zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożeń, bo gałęzie wiszą, czy złamane drzewa, a jeszcze jakby wichura, nie daj Boże, jaka przeszła i właśnie nałamała.
I na przykład ta gałąź by uderzyła w dach domu, czy w auto zaparkowane przed tym domem, bo też takie głosy się pojawiają, prawda?
No tak, dlatego mamy do czynienia takimi z różnymi, a czasami nawet sprzecznymi oczekiwaniami. No i my musimy też być elastyczni. Tak jak tu mówiliśmy z panią redaktor na temat, jak jesteśmy wrażliwi i musimy wczuwać się w te reguły, czy czy też przyrodnicze, rozmaite uwarunkowania i te procesy, które się tam dzieją, musimy to rozumieć i tak dalej. Tak, musimy się wczuwać i rozumieć procesy, które się dzieją w społeczeństwie. I ewolucje na temat postrzegania właśnie lasów, oczekiwania społeczeństwa, no musimy to godzić. I czasami to jest sztuka trudna, ponieważ są one sprzeczne, te oczekiwania. No ale wychodzimy jakby naprzeciw, różnie się nam to udaje, ale generalnie to ku pożytkowi społecznemu lasy funkcjonują i zaspokajają rozmaite potrzeby, nie tylko właśnie te materialne, ale niematerialne. I w pobliżu tych miast staramy się tę gospodarkę tak w sposób bardziej wysublimowany prowadzić, czyli nie powodujący takich jakby odczuć nagłych, gwałtownych, że się coś mocno zmienia, czyli zmieniamy, ale w sposób delikatny, można powiedzieć. I dlatego są te takie specjalne nasze zasady gospodarowania w lasach otaczających miasta. Zresztą mamy czasami sprzeczne działania, nawet takie wrogie wobec lasów, ze strony nawet niektórych samorządów tam poszczególnych miast, które tam uzurpują sobie prawo do, albo próbują sobie uzurpować prawo do decydowania, jak my mamy tam działać, jak my mamy gospodarować. Ja oczywiście na to odpowiadam, wy się zajmijcie dobrze swoimi parkami, swoimi tam drzewami przydrożnymi i tak dalej, bo dużo tu można do życzenia mieć, bo szczególnie jak widzę, jeżdżę po naszej Lubelszczyźnie pięknej i razi mnie osobiście te zadrzewienia przydrożne, czy tam miejskie, obrośnięte tymi i tą jemiołą, która oczywiście jest tym nominalnie półpasożytem, ale faktycznie staje się pasożytem, bo w okresach tych suszy ona doprowadza do śmierci drzew i estetycznie to też bardzo źle wygląda. To chciałem zwrócić uwagę, korzystając tutaj z tej anteny, przy okazji i tak odbijając piłeczkę, dajcie sobie spokój, samorządowcy, naszymi lasami, bo my wiemy, co w nich robić i robimy to dobrze, bo gdybyście wy to musieli robić, to byście natychmiast niestety rozłożyli ręce, bo byście nie dali rady, bo jak nie możecie dać rady z tymi drzewami w mieście, mówię, albo w parku, to w jaki sposób dalibyście sobie radę gdzie, na większych obszarach. Mamy tutaj na szczęście dobre przykłady, że te ingerencje, próby ingerencji, bo były takowe, zostały jednak bezwzględnie przez sąd administracyjny odrzucone, bo były próby uchwał, które chciały obejmować tam ochroną jakąś specjalną nasze obszary lasów gospodarczych i tam były próby dyktatu, co robić, a co nie wolno robić. I sąd administracyjny ostatecznie odrzucił taką uchwałę. Jedną, nie będę tu podawał przykładu jednego miasta, ale już drugie się szykowało, żeby też podobne działania poczynić. I myślę, że ostudziło to zapały niektórych takich, którzy mówię, że no jak można się wtrącać, to tak jakby kierowcy, który prowadzi tam autokar i ktoś mu tam brzęczy za uchem, nie jedź tu, nie wolno, skręcaj tu. Nie, proszę państwa, tak samo lekarz, chirurg prowadzi operację i ktoś mu doradza, nie, tu weź. Nie, proszę państwa, my jesteśmy tym kierowcą, czy tym chirurgiem, i my wiemy, co robimy, bo oparte jest to na wieloletnim, wielodziesięcioletnim i opartym na nauce postępowaniu. Czynimy to w sposób dobry i tak, że trzeba po prostu zaufać.
Ufamy, dziękujemy bardzo za rozmowę. Oby ten las, panie dyrektorze, nas łączył, a nie dzielił, rzeczywiście, żebyśmy mogli w nim wypocząć i też odstresować się od tych wszystkich problemów i niesnasek, także związanych z ochroną przyrody. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za szczerą rozmowę i do zobaczenia w lesie.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy za rozmowę, a naszym gościem był dr inżynier Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy do usłyszenia, jak zawsze, w każdą sobotę, tuż po godzinie 7. Od 7 do 9 w radiu, ale także przede wszystkim w terenie, wędrujemy po lesie. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia gdzieś na leśnych ścieżkach.